styczniowe, niedzielne przedpołudnie, zapraszamy Państwa na spotkanie z reportażem historycznym. Przed mikrofonem Mariusz Kamiński. Dzień dobry.
Jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby łomot serc naszych było słychać.
Tak było trzeba, ratować człowieka.
Na własne uszy. Godzina z reportażem.
79 lat temu Niemcy spacyfikowali wieś Dziesiąta pod Lublinem, by rozbudować obóz koncentracyjny na Majdanku. Wówczas około 100 mieszkańców wsi trafiło za druty, natomiast ich ziemia posłużyła do jego rozbudowy. Kilka lat temu, właśnie w styczniu, w Państwowym Muzeum na Majdanku miało miejsce spotkanie poświęcone temu wydarzeniu. O pacyfikacji szczegółowo opowiedział Krzysztof Tarkowski, koordynator projektu upamiętniającego tę smutną historię. Wtedy też powstał reportaż, który zatytułowałem Była sobie wioska. Chciałbym go dzisiaj przypomnieć.
Dziadek miał 25 mórk pola.
To dom stało ile? 3 metry dalej stąd.
To z Niemcy już to pole zaorali i sieli po swojemu wszystko. Buraków nasadzili, żyto sieli Niemcy. Do samej Szosy Piaseckiej to obsiewali, bo tak się pole ciągnęło nasze.
Pasiacy robili wszystko. Sieli nawozy. Pamiętam, drewniana skrzynia była, długa. I oleciał ten nawóz tam. To ten spalenia tego.
Prochy, tak?
Prochy te. I osieli, oni to rozsiewali na pole, bo przecież to na pewno, że cenne też było.
To przecież jeszcze leżały paznokcie męskie. Takie prawdziwe chłopskie. Duży kawałek palca i paznokieć. Przeważnie od nóg. To ile takiego leżało? Się nie dopaliło gdzieś. A.
Co pana skłoniło, żeby tu przyjść dzisiaj na ten odczyt?
Mieszkam w tej dzielnicy Dziesiąta, także chciałem się trochę dowiedzieć, jak to wyglądało w tamtych czasach.
A coś pan wie już, czy...?
Nic jeszcze nie wiem.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jednocześnie przewodnikiem po Lublinie i to jest chyba jednocześnie odpowiedź na pytanie, dlaczego tutaj jestem. Pacyfikacja wsi Dziesiąta jest tym zagadnieniem, które jest bardzo mało rozpowszechnione. Sam miałbym, gdyby mnie ktoś zapytał, bardzo mało do powiedzenia na ten temat, poza tym, że taki fakt miał miejsce i kiedy. Traktuję to jako okazję, żeby dowiedzieć się na ten temat coś więcej.
Pochodzę z Dziesiątej. W świętej pamięci tata żony też tutaj z Dziesiątej pochodził. I będąc dzieckiem był tutaj spacyfikowany.
Niezbyt dużo wiemy, ponieważ tato niezbyt chętnie wracał do tych czasów. Był bardzo skryty, zamknięty, niewiele opowiadał o swoim dzieciństwie, niewiele opowiadał o tej historii. No i tak dlatego nic się dokładnie dowiedzieć nie mogliśmy.
Czy on był też na Majdanek przywieziony? Czy...
Tak, razem z całą rodziną. Jedynie co to wspominał właśnie, że na pewno gdzieś może być na zdjęciach jako małe dziecko, bo gdzieś przy płocie stał. Nie pamiętam jak długo tutaj przebywali. W każdym razie właśnie to, co mnie zawsze jako dziecko zaskakiwało, że zostali w ogóle wypuszczeni, prawda? Bo to takie było dla nas nieprawdopodobne, że ktokolwiek żywy wychodził stąd. Parę lat temu chciałam zobaczyć miejsce, gdzie tato mieszkał, więc na tej działeczce akurat taty nie ma ani tego domu, ani nic, jest pusty kawałeczek ziemi. No w pobliżu już są jakieś tam domy, wiadomo, ale nic dokładnie też nie jestem w stanie powiedzieć. I stąd właśnie nasze tutaj pobyt, z tego względu, że chciałam się dowiedzieć czegoś więcej, no już niestety nie od taty, bo tato już nie żyje, ale jakoś bardziej przybliżyć sobie i następnym pokoleniom to, co się działo.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie, Krzysztof Tarkowski. Spotykamy się dzisiaj tutaj z okazji 75. rocznicy pacyfikacji wsi Dziesiąta. Wieś Dziesiąta należy do jednych ze starszych wiosek na terenie Lubelszczyzny. jej ślady znajdują.
Wioska istniała sobie od XIII wieku. Już w Kronika Długosza funkcjonuje, tam sokolnicy mieszkali królewscy. Potem to była wioska, którą przekazano w skład dóbr kościelnych. I dopiero w 1087 roku, że tak powiem, z tych na skutek kasacji zakonów, którą dokonali Austriacy, wioska stała się normalnie zwykłą wioską kmiecą na przedmieściach miasta. I do tej pory, nawet jeżeli spojrzy się nawet na zdjęcia lotnicze, pominąwszy kwestię cmentarza, poligonu, majdanka i ogródków ziołkowych, to widać ten układ lokacji wioski na 12 łanach kmieckich, te poprzeczne linie, które biegną w stronę drogi Męczenników, Majdanka i tam dalej Lalka. To są dalej ten podział na tych 12 łanów kmieckich. Teraz one się oczywiście podzieliły na dużo większą ilość, ale to świetnie widać, jak ta wioska tutaj funkcjonowała kiedyś. Ona funkcjonowała bardzo spokojnie i można powiedzieć nawet w warunkach idyllicznych, bo różnego rodzaju tragedie dotykały dzielnice obok. Zdarzały się powodzie, tam ostatnio chyba w 22 roku tam ich dotknęła lekko. Ta większa część zabudowy była po stronie rzeki Czerniówki, mniejsza po stronie, no dzisiaj powiedzieliśmy, Małobozu. Nawet my w Lublinie tutaj też do niedawna myliłem dzielnicę dziesiątą z wsią dziesiąta. To są dwie zupełnie odmienne osobowości administracyjne i wieś dziesiąta ma ze sobą długą tradycję, pod którą w pewnym czasie podpięła się dzielnica, bo dzielnica jest młoda, ona powstała dopiero jak zbudowano linię kolejową, potem była dzielnica za Tatarami, potem poszło to niżej i w 1933 włączono tą dzielnicę do miasta. Tak funkcjonowało to do okresu wojennego. W związku z planami budowy obozu koncentracyjnego na Majdanku 1 i 2 sierpnia tu na terenie tych pól wsi 10 odbyła się wizja lokalna. Przyjechali tutaj najwyżsi funkcjonariusze niemieccy z Zernerem, Globocnikiem i innymi. I oni wymyślili, że właśnie tutaj na przedmieściu miasta powstanie. Początkowo mówili o obozie pracy, potem podjęli decyzję o budowie obozu koncentracyjnego. Pierwszy plan obozu 7 października 1941 roku, to miało być obóz na 6 tysięcy jeńców. On miał się wpasować w tą właśnie granicę miasta Lublina. A ta część przylega do zabudowań wsi 10. Czyli leci granica obozu niemalże po linii stodół, bo to jest dzisiejsza ulica Wyzwolenia, wtedy droga do Głuska, a zabudowania były z tej części. Tak to by wyglądało na zdjęciu satelitarnym, gdyby ten generalny plan budowy obozu został zrealizowany. Nie został zrealizowany, na szczęście. Niemniej Niemcy starali się te tereny przejąć. Takim znakiem, że coś się będzie działo i że byt tych ludzi jest zagrożony, był plan Konstantego Eckarta, stworzony przez Niemców w 1942 roku. Konstanty Eckart był mierniczym polskim i wykonał ten plan w wersji maksymalnej. On obejmował te tereny, które miały kiedyś być włączone do tego generalnego planu budowy obozu. Natomiast generalnie obóz w roku 1943 objął ten obszar bez tej części wsi Abramowice. W związku z tymi planami żądano o nich usunięcia się z terenu tego wsi 10, z domów, które znajdowały się po stronie obozu.
Po tej stronie właśnie, co Majdanek, ojciec postawił przed samą wojną ten dom. I potem jak zaczęli budować Majdanek, ten obóz, to dostał nakaz, żeby to usunąć, ten dom. I go po prostu przeciągnęli na drugą stronę ulicy. Potem sprzedał ojciec ten dom. Ktoś go kupił, rozebrał i zabrał.
Dali nam Niemcy od 1 listopada
42,
żeby się wyprowadzić za 5 dni. Tamten sąsiad, to tam na dole, wyprowadził się, bo miał tam gdzieś do kogoś. Drugi też się wyprowadził do Krępca, do rodziny. A my tutaj, grupa będąca od Wilczej po stronie Majdanka, wszyscy się zmówili i napisali prośbę do Kreisland-Wilp.
Jedni mówią, że do starosty Lubelskiego, czyli do Kreisamta, inni mówią, że do Hansa Franka napisali, do samego Hansa Franka. Z prośbą właśnie to pismo było, żeby przesunąć ten okres tego wysiedlenia stąd.
Już była plotka taka, że mogą przyjść, bo moja kuzynka miała takiego znajomego Żydka. Mówi, na ranek kazali na piąto konie nam naszykować, więc to pojechała do swojego brata tutaj, dała dzieci troje i konia. Druga sąsiadka też od tego pola też wysłała swoje dzieci na Wilczopole do kuzyna, troje dzieci, dała konie, wszystko. Więc oni nic nie mówiąc,
przyjechali w piątek przed tym poniedziałkiem tragicznym. Do każdego do zabudowania spisać inwentarz. Ile sztuk czego jest, kur, świń, koni. I sobie pojechali.
To, że Niemcom przeszkadzało to, że obóz sięga po stodoły tych chłopów, którzy tu jeszcze funkcjonują, i że kolidowało to z ich planami rozbudowy, spowodowało tą akcję. No, Niemcy nie czekali. 25 stycznia, 3:34 rano, obudzili wioskę, tam walenie kolbami w drzwi, tam krzyki, szczekanie psów. Dla rodzin podciągnęli podwody. Jeńcy, żołnierze polscy narodowości żydowskiej z obozu DAW Lipowa, tutaj podjechali furmankami i ładowali tych ludzi z tych domów na furmanki i wywozili.
Budzą, tam myśmy jeszcze wszystko spało, no ubierać się Niemka, taka potężna kobicka, młoda, była w kożuchu takim i tylko z picrutem tym cienkim, skórzanym po cholewach pykała sobie i sznel, sznel, tego słowa to pamiętam jak do tej pory, sznel i sznel. Ja miałam niecałe 10 lat, brat o 2 lata był starszy. Nim matka nas ubrała, przecież to zima, mróz, śniegi były takie duże wtedy, że naprawdę babcia obok, w drugim pokoju babcia była. Dziadek poleciał już po kartofle do piwnicy, był poddach i piwnica była i dziadka tam z tej piwnicy wyciągnęli Niemcy. I wszystko na wóz, odjazd.
I co zabraliście? Pierzyny? Jakieś?
Nic, nie dała nic wziąć. To co w rękę. Tam dokumenty, o. Płoty, pamiętam, takich raczkowskich, tam dalej mieszkają. To nie było płotu widać z tej drogi. Zasypane było śniegiem.
Było tak, bo mama mówiła, Ludwik, bo już tak była pogłoska, idź tam do Łozińskiej, idź do sąsiadów. Nie będę się włóczył. Ale mówi rano, to ja już to pamiętam, już odtąd się stałam dorosła. Miałam 10,5 roku. Mówi, ale będzie śmiechu z tych, co pouciekali. A mama mówi, Ludwik, zobacz już, co przy oknie tłukoś. Niemcy, walo w ten, otwieramy. To tatuś uciekł na strych. Nie wyciągnął drabinkę, miał taką, jak się na kury robiło, wie pan, na deskę szczebelki. I nie wziął za sobą. Poszli raz, nie ściągnęli. Poszli drugi raz. A babcia moja, Paulinka Dyzma, wyszła patrzeć na tą synowę. Co tam dalej, co ta chałupa i stodoła jest. Niemiec miał, że chce uciekać. Postrzelił mi babcię. Babcia przychodzi, krew się leje. Ja te babcie patulę w takiej, była taka firanka jak w tych chałupach skansenowskich, opatuliłam. I już, jak weszli do mieszkania, mama mówi, wy nas zabijecie, spalicie. To mama to krzyczała w głos, a mówi, matka nie płacz, będziesz u Bałora robić.
I podjechaliśmy właśnie pod Dyzmów, tam Wójcikowa, ona z domu Dyzmówna. To pamiętam jeszcze, ja ich nie znam, bo to w jesieni w 1942 rokuśmy tutaj przyszli, to ja ludzi jeszcze tak nie znałam. No i nas na ten wóz, ich do ten wóz czworo, dzieci i rodziców, ojca i matkę.
Wychodzimy, no włazimy na tę furę, tatuś jeszcze z tyłu tam stanął za tym. To mama mówi, przecież mógłby skoczyć za płot w ten śnieg, bo oni tak bardzo nie dociekali. Bo u tych buczków to dwoje, brat i siostra, na dachu przeleżeli. I proszę pana, jedziemy, skręcamy.
I wszystko na ten Majdanek. Boże. Najpierw podjechaliśmy pod tą wieżyczkę, to tych baraków już nie ma. Tutaj, gdzie piec. I każą wysiadać matki z dziećmi. No kobiety, a mężczyźni dalej. I tak mój brat i chciał i z ojcem być, i z matką chciał być. Już na wozie, już leci do matki. No i został z mamą. I dochodzimy, otwierają bramy na tym polu, nie wiem jak ono się nazywało. Wyskoczyli ci Niemcy, jak zaczęli tymi karabinami, tak jakby pykało, jakby strzelało.
Zamki
te. Ja myślałam, że już strzelają do nas. A przecież człowiek był świadomy, bo przecież innej ulicy nie było, tylko tędy się chodziło do miasta. To się słyszało, jak grali tango, to milonga, to bez przerwy.
zagłuszali, no może i tam w środku zastrzelali tam gdzieś. Do szkoły się szło, to słychać było. No i już mówię, już pozabijają nas. I proszę pana, do baraku nas wpuścili, otworzyła barak czyściutki. Świeże deseczki, no zapach niesamowity. Zapachu tego nie zapomnę, taki sosnowy. Na podłodze każdy się przytulił, każdymi rodzinami do kupy, żeby było ciepło, bo przez ziąb. To babcia wzięła kilogram cukru w kostce. Wtedy cukier dawali w kostkach plantatorom dla Niemców. I o tymśmy tam smakowali po troszku, ani wody, ani czego, nic nie było, ani gdzie by się usiać.
Co państwa skłoniło, żeby tu przyjść dzisiaj?
Wie pan co, jesteśmy mieszkańcami dzielnicy 10. Mieszkam tu od 60 roku życia, od urodzenia, także też mnie to ciekawi, to, bo to tak moje sąsiedztwo, gdzie się wychowywałem. Przez ciekawość, żeby się coś dowiedzieć.
Poznać historię.
A jak po tym dzisiejszym wystąpieniu pana Krzysztofa? Coś nowego?
No tak, na pewno, tak. Bo takie inne wyobrażenie też o tych, jak to wyglądały, te dzielnica nasza.
Bardzo ciekawie przedstawione. Niektóre takie fakty, których w ogóle nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy.
I co na przykład?
Sama pacyfikacja, że to odbyło się właśnie w taki sposób. Taki drastyczny.
No tu jest ta makieta obozu i pewnie pan Krzysztof pokaże, gdzie ta 10 była, ta wieś.
Właśnie, właśnie.
Makieta przedstawia stan obozu na jaki?
Na listopad 1943 roku, bo terowy to charakteryzuje. To jest ten największy okres budowy obozu, bo przez większość roku 1942 i początku 1943 nie było tego szóstego pola.
A wiadomo, w którym z baraków pani Czesława siedziała z dziećmi, z kobietami?
One siedziały na piątym polu. Piąte pole to jest to najbliższe nam. Tylko tutaj ten układ już jest zrobiony z listopada 1943 roku, to jest układ już z rewirem męskim na tym polu. Ona siedziała tam jeszcze wcześniej, kiedy to było pole kobiece.
Ile osób z wioski tak naprawdę trafiło do obozu, a ilu mieszkańców liczyła ta wioska?
Mieszkańców w wrześniu 1939 roku liczyło około 900. A do obozu skierowano około setki, tylko mówię, to jest ten maksymalny pułap. Więcej niż setka nie trafiła. Natomiast bardzo prędko byli ci ludzie, zwłaszcza kobiety z dziećmi, zwalniani z obozu. Natomiast no, nie mamy informacji o wszystkich. No.
Ta główna brama wjazdowa jakby tutaj, gdzie tych ludzi transportowali, to w której części jest na tej mapie?
Główna brama obozowa to była tam przy domu komendanta. Tam taka jest droga wykrzywiona trochę łukiem. Ale ich wprowadzono tędy, od tej strony.
I tak od strony wyzwolenia.
Tak, tutaj te wozy podchodziły. Ja też myślałem początkowo, że je przewożono. Ja myślałem, że może tą bramą przy czwartym polu. Ale ta pani Czesława właśnie mówi, że nie, że ich tędy od drugiej strony zostali wyprowadzeni. To ona wie najlepiej, ją trzeba o te rzeczy brać.
Może pan, bo wspomniał pan o różnych typach baraków. Może pan to teraz sprecyzować, jak się nazywały?
Pani Czesława, to od której strony was przywieźli?
No, to jechaliśmy 10 i od razu brama była taka. Skręciliśmy do tej bramy i to wszystko. A ja tam więcej już nie pamiętam. Tylko mówiłam, żeśmy tu ryczeli, bo do takiego baraku nas tu wsadzili gdzieś. Ale to wtedy to było gęściutko tych baraków. O, tam jest dopiero piec.
O, w takim baraku pani siedzi siedziała.
Ja mi się wydawało, że to na tej stronie ten barak był.
Nie, oczywiście, że on był na tamtej stronie, tam. Tak? Tylko, że to jest jedyny Schneider, jaki został w obozie, bo całe piąte pole jest puste. Nie zachował się żaden barak na nim, nic na nim nie stoi.
No to pan najlepiej wie, bo ja wiem tylko tyle, jak nas wsadzili.
Ale jeżeli porównamy ten barak ze staniami końskimi, których zaraz wejdziemy tam, gdzie siedzieli mężczyźni, to zobaczą państwo, że kobiety miały dużo lepsze warunki.
No nie kiedy... wiem, ale tu nic nie pisze o mojej babci Paulince. No to była postrzelona przez Niemców. No ja muszę, to babcia, ja na zapiecku się u babci chowałam.
O Paulince trzeba będzie coś znaleźć, babci, koniecznie.
No mamy grób, jest, ale...
Grób jest,
ale śladów tej babci nie ma.
Ale ona była długo, bo była ze 2 miesiące.
Bo
ona
była ukochana babcia mamy.
Na zapiecku się chowała.
Problem polega na tym, że my mamy w archiwum 50 tysięcy nazwisk ze 150 tysięcy, którzy byli w obozie. Więc mamy co trzeciego więźnia generalnie.
A archiwa niemieckie
nie są dokładniejsze?
Łącznie z archiwami niemieckimi, bo mamy mnóstwo dokumentów od nich w postaci fotokopii czy mikrofilmów ściągniętych, ale to niestety to dopiero daje nam te 50 tysięcy. Archiwa moskiewskie też, bo kiedy Rosjanie tutaj weszli, raczej Niemcy spalili wszystko. Większość dokumentów, to co ja pokazuję na tych prezentacjach, w większości są poniszczone dokumenty, bo wyciągnięte z pogorzelisk. Po drugie, weszli tu Rosjanie, zrobili tą polsko-azjatycką komisję i wszystkie dokumenty, które były dobre, zabrali do siebie do Moskwy.
I nie to tam jeszcze mogą być?
Mamy fotokopie od nich, ale te, które uznali, że mogą nam dać. Czyli nie wiem, czy oni nam wszystko, czy tylko to, co uznali, że nam dadzą. No a poza tym jeszcze dodatkowo Niemcy też dokumenty, te najcenniejsze, ewakuowali. Przejdziemy jeszcze na trzecie pole do tych pierwszych baraków otwartych. Pokażę Państwu, jak mieszkali mężczyźni.
I tam siedzimy i wyjemy w tym baraku. I Niemra przychodzi i tam spisuje nasz... Zapyta się, czy mamy gdzieś pojechać. Mama powiedziała, że na Wilczopole do brata Dyzmy, tatusia brata. Ale później do wieczora myśmy tam przebyli i to furo nasz odwieźli. Ale mama mówi, gdzie będę jechać, jak tu wszystko zostało. I wtedy myśmy najechaliśmy naprzeciwko naszych, vis-a-vis tam, gdzie są te kołodzieje. Poszła, poprosiła tych ludzi, przyjęli nas, czworo dzieci. Tam był już starszy człowiek, Lenkiewicz taki.
Jeżeli rodzina miała do kogo się udać, miała jakąś rodzinę w drugiej części wsi lub w Głusku czy Obramowicach, to tam byli odwożeni. Mam dużo relacji, to nie niemieckich, tylko właśnie polskich, o tym, jakie było zachowanie Niemców w tamtej sytuacji. Ten Weber, który przedtem uchodził za Polakożercę i takiego zamordystę, znaczy oficer SS w stopniu kapitana, powiedzielibyśmy dzisiaj, prawda?
Z obsługi Majdanka, tak?
Tak. On od razu mówił, że jeżeli macie gdzie się podziać, to ci żołnierze, żołnierzy na tych furmankach odwiążą was tam gdzie czeka. Jeżeli nie macie gdzie się podziać, to pójdziecie do obozu. Tak jakby Niemcy w ogóle nie chcieli brać sobie na garb kobiet i dzieci. Mnie zaskakuje czasami ta pozytywna postawa Niemców, zwłaszcza tego Webera i tych nadzorczyń, które zajmowały się kobietami i dziećmi, to że same wyszukiwały dla nich możliwości opuszczenia obozu. Więc ludzie szukali sobie na siłę tych miejsc, gdzie mogliby się przytulić. Tutaj praktycznie wszyscy dorośli mężczyźni trafili do obozu, kobiety z dziećmi zostały zwolnione. Bardzo mało kobiet. Trafiliśmy w informacjach na mniej więcej 3 kobiety, które trafiły do obozu dorosłych. Mamy informację o tym, że 11 tych rolników straciło życie w obozie. Prawdopodobnie było ich więcej, tak szacujemy, że 16 osób. Ci, którzy nie zmarli od razu na początku pobytu, bo część umarła dość szybko, byli zwolnieni w lutym, w marcu 1943 roku. Natomiast część tych więźniów przetrzymano aż do czerwca 1944 roku.
Babcia była jeszcze 3 tygodnie, bo samotna była, dzieci nie miała. Żywiła się tym cukrem i wodą i przeżyła. Ojciec 8 miesięcy, prawie 9 miesięcy. Umiał i po rosyjsku, i po niemiecku, i był tłumaczem. Jak tam jakich Sowietów, czy jakich, to musiał przetłumaczyć.
Tych jeńców, tak?
Jeńców. I żył dlatego. I nogę postradał, poślizgnął się, a był konduktorem, czy kierownik pociągu.
No ale to jak sobie w obozie radził? Przecież o kulach chodził?
No.
I Niemcy go, jako tego tłumacza, tolerowali, że chodzi ktoś o kulach?
No i widzi pan, że przeżył ojciec.
Bo oni zawsze przecież słabych zabijali.
A, dobrze wyglądał zawsze. A dziadek, jak ojciec mój mówił, przecież był, że dziadek później za nie mógł, bo ani ubrania, ani niczego, bo tak wyleciał do piwnicy po kartofle, żeby świniom rano ugotować. To jeszcze ojciec 18 lutego mówił, poszedł do szpitala do tego dziadka, no tam na miejscu, Majdanka. I mówi, już poszedł, to już jego nie było na tym łóżku. Albo umarł, albo wywieźli, czy zabili i wywieźli do... Bo jeszcze piec jeszcze nie był na chodzie. Do Krępieckiego lasu wozili w tym czasie. I jego dziadek zginął.
To jest typowy barak mieszkalny na polu trzecim. To jest barak z drugiego okresu funkcjonowania obozu. Ma już podłogę i ma takie nary, na których mężczyźni mogą spać na łóżkach. To nie pokazuje tego okresu funkcjonowania z pierwszego okresu funkcjonowania obozu, ponieważ wtedy nie było podłogi i nie było tych łóżek, tych nar. Więźniowie spali na klepisku, dostawali do spania taki niby siennik, do którego mogli napaść trochę słomy, jeżeli była. Najczęściej to była już taka mocno wytłuczona słoma, więc spało się niemal na samym materiale. No i generalnie rzecz biorąc, do takiego baraku napychano po 300 więźniów. Tych więźniów z 10 na pewno wtłoczono do takiego samego baraku, czy już byli więźniowie, była hierarchia, była struktura, więc oni trafili, że tak powiem, w najgorszy układ, gdzie wszystkie funkcje są obsadzone, gdzie musisz się o wszystko prosić, gdzie wszyscy cię spychają, z drogi dostajesz zawsze najgorsze miejsce. Obóz wtedy był już przeludniony, bo to jest po transportach tych więźniów politycznych. 6 stycznia przyjechały transporty z Radomia, 17-18 stycznia rano przyjechały transporty z więzienia na Pawiaku, więc obóz był generalnie zapełniony. Trafili w najgorszym warunku, jeszcze ta zima fatalna. No i warunki wtedy w obozie były makabryczne, bo po pierwsze, że nie było części sanitarnej. Ciągle więźniowie musieli wychodzić do latryn, które były na wolnym powietrzu. Proszę wyjść na wolne powietrze do tej latryny, czyli dwóch drągów wbitych nad wkopanym rowem, które ma ewentualnie daszek taki ukośny, skośny, żeby można było. Więc nocą nie można było wychodzić, bo wartownicy strzelali, więc tylko były dwie skrzynie wybite papą przy drzwiach, gdzie więźniowie załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne. To powodowało to, że w tym zatłoczonym baraku najgorszą sytuacją było przejście do tych skrzyń, bo chodziło się po ludziach śpiących. Miejsc pod ścianą było bardzo mało, wszyscy walczyli miejsce pod ścianą. Proszę pamiętać, że więźniowie w obozie masowo cierpieli na choroby przewodu układu pokarmowego, na czerwonki, biegunki, różnego rodzaju dezenterię. To normalne, jak się je taką wodę z brukwi niedogotowanych, zgniłych ziemniaków albo z czegoś takiego, więc jak samą tą wypili lurę na kolację, no to biegunka gotowa. No i potem całą noc wszyscy ludzie biegali.
Mógł sobie chodzić? Mógł sobie chodzić, bo w Oświęcimiu, jak mówili, w Oświęcimiu to był czas na to, żeby się iść do WC.
Była latryna w bloku i tam się chodziło. No najgorsze było to, że jak umarł któryś z tych więźniów, umarł wieczorem, to jeszcze brał udział w trzech apelach. Wieczornym, rannym, południowym, wtedy go wzięli ze stanu. I za każdym razem musieli tego zmarłego więźnia wynosić z baraku, kłaść na lewym skrzydle kolumny tego bloku, żeby można go było policzyć. Dopiero przedostatni komandant obozu Weiss pozwolił zmarłym nie wychodzić na apel. No i ci rolnicy z 10 trafili właśnie w takie struktury. To nic dziwnego, że oni po tych 2-3 tygodniach umierali. Niemcy mówili, jeżeli żyjesz dłużej niż 3 tygodnie, to może cię zabić za samo to, że żyjesz, bo na pewno kradniesz. Nie masz prawa żyć dłużej niż 3 tygodnie.
Myśmy miesiąc czasu przysiedzieli do zwolnienia tatusia. Z powozu. Miesiąc byliśmy u tych Lenkiewiczów. Oni nas przyjęli.
Tata został.
A tata już tam został. No i babcia została. Był 4 tygodnie. W sobotę wrócił. Jakieś ciuchy mu dali zawszone i on był zarażony tyfusem. I tylko poszedł w poniedziałek, tam zaraz blisko tych dziadków ziarnów rozbierał oborę u Skowronka, koło tych Klimkiewiczów. To źle się poczuł, a jego siostra tam wezwała lekarza. I do dziś dnia, mówię, nie miałam okazji się dowiedzieć, w jaki sposób ona go dostarczyła na Lubartowską tam.
Do szpitala na Lubartowską?
Tak, tak. I tam przebył tydzień czasu, bo w niedzielę mamusia była. Mówię, jak ja bym chciał z dziećmi razem tak daleko od tych Niemców zasiąść przy stole, bo to była wizyta rodzin. Te siostry były jeszcze z tymi dużymi kapeluszami. Do południa. Rano mama się szykuje w odwiedziny, tam przychodzi właśnie tego Buczka znowu zawiadomienie. On też był, bo się zaraził tyfusem, to ten nie umarł. To mówi, już nie trzeba bratowa, bo już. Później tylko byliśmy, zabieraliśmy zwłoki, o taki kolor był jak pan. Ale przez cały, jeszcze można było tak zrobić, że Niemiec nie tego, to mieliśmy to gospodarstwo, to brat wiedział, że tam tatuś w plewach trzymał zboże, żeby go na kontynent zabrał. To wywluk to wynosił i oni nie, tego nie wolno było nic wziąć. Mówi, korniaki to se weź, ale sanek nie wolno, kury nie wolno wziąć. No i tam wyciągał i znosiliśmy do tych sąsiadów, a później jak tato umarł, to mama kupiła trumnę dębową, a ksiądz mówi, stryjek tam godził, mówi, taka bidna miała być, a trumna dębowa. No. To takie były czasy.
Gdzie go pochowaliście?
W Gusku.
Jak wasze życie później wyglądało?
Nasz to rodzina zaraz zabrała. Ja z bratem takim młodszym, już nieżyjącym, to stryjek mnie i brata wziął do Łęczny. Tutaj drugi z Kalinówki zabrał mamę, który miał też dwoje dzieci. Nie był za bogaty, ale przyjął mamę z dwójką, bo dwoje wziął w wakacje tam nas zapisali trochę do szkoły, a później ja poszłam, bo za tym bratem tęskniłam. 4 lata i 10 to było przecież, dzieci są żyte. I na piechotę z przekupkami do cioci Ćwikliny, a później do Kremca. Mhm. No taki Wałęsaj byłam.
Jak nas wypuścili z tego Majdanku, my do domu dochodzimy, a tu 3 rodziny mieszka, obcych ludzi. Oni przy Majdanku pracowali i ci Niemcy nas wyrzucili, a ich tu na mieszkanie.
I co oni wam mówili, jak przyszliście?
Że nim Niemcy dalej, oni stąd nie wyjdą. I tak się człowiek tułał. To zaraz Niemcy już gospodarzyli krowy, pozabierali nasze, trzymali tam koło Wójcikowy, niedaleko. Tam mieli gospodarstwo, kury. Wszystko, no wszystko było pozabierane. Narzędzia, 3 konie, krów 4, cielaki, świń ile, bo to dziadek dużo świń trzymał, bo miał zięcia, rzeźnika, handlarza takiego świńskiego. To dziadek trzymał dużo tego. I konie, i wozy, 3 wozy. Lód woził ze Stawów. Takie pryzmy lodu do browarów na Bernardyńskim, albo tu na Kunickiego do Jelenia. I wszystko zabrali, maszynę do mucenia, kieraty. Boże, nic nie było. Do gołego, ni pieniędzy.
A jakieś pole mieliście?
Poleśmy mieli, ale tylko Niemcy użytkowali. To mówiłam, że dziadek miał 25 mur pola.
Przyszłyście, że tu zajęte.
Zajęte.
I gdzie poszłyście?
Poszliśmy do Głuska, do matki mojej siostry. I tak.
To jak długo w tym Głusku mieszkaliście?
Od stycznia 43 do 1,5 roku, tak? Do 44 roku. No, do lipca.
Obóz dla mieszkańców początkowo był swego rodzaju, no nie powiem wybawieniem, ale ułatwieniem sytuacji, bo stracili pola i źródło utrzymania, a Niemcy zaoferowali im funkcję wozaków, bo potrzebują kogoś, kto będzie dowoził materiały i płacili za to im. Obóz początkowo pod swój obszar wziął tam niewiele ponad 150 hektarów, ale potem to się rozwinęło do ponad 500. Jak się patrzy w perspektywie czasu, no to przecież cały teren wsi Dziesiąta, bo wszystkie pola były po tej stronie, wpadł w ręce Niemców. Więc oni w ogóle stracili źródło utrzymania. W końcowym efekcie już w roku 1943-1944 nie mieli w ogóle siebie do dyspozycji, tylko tyle, co po drugiej stronie, tutaj bliżej Czerniówki, ale tamtych terenów jest bardzo mało. Ci wozacy w pewnym sensie utrzymywali rodzinę, ich było okresami nawet dość dużo. Natomiast domy po tej części wsi, która była po stronie obozu, zostały zlikwidowane wszystkie. Rozebrano je. Więc ci ludzie, nawet gdyby chcieli, nie mieli potem gdzie wrócić. Jak jedzie się ulicą Wyzwolenia dzisiaj w stronę Głuska, to po lewej stronie mamy te domy, które były rozebrane, a po prawej te, które zostały. Ale tam kazano zabić dechami okna rolnikom, żeby nie było możliwości oglądania obozu od strony wsi.
A co mogli oglądać przez te okna?
To znaczy egzekucja 3 listopada cała, można powiedzieć, rozegrała się na oczach tej wsi, gdyby patrzyli. Na pewno trochę podglądali. Poza tym spalanie zwłok też odbywało się na polach tutaj za 5 polem, więc bezpośrednio blisko wsi. Od najbliższej chałupy, która została po drugiej stronie wioski, do wieży narożnej przy 5 polu było 80, może 100 metrów. Więc było bardzo blisko.
Z tamtego miejsca, za tym sadem, ja z tej chałupy patrzyłam, jak wtedy zabijali tych 18 tysięcy 3 listopada. To tam ta stryjenka, co jest ta chałupa, i wleźliśmy z bratem, bo akuratśmy przyszli do tatusia na ten grób z tego Krępca i tam do rodziny, do cioci, do babci, takie bachory dwoje. I jak była ta sytuacja, to na strychśmy wleźli i patrzyli przez ten teren, bo tam był dół, oni kopali ten dół, a później tylko lecieli po tych deskach na Golasę. Mówię, poszłam kiedyś na Majdanek i to mauzoleum, mówię, patrz, mówię, tam do swojej znajomej. Bo z tamtej chałupkiśmy patrzyli wtedy jakby to tak na tym. Moja rodzina była mamy, Żarnowie. Tam były piękne budynki, murowane, stodoła murowana, cegły u mojego dziadka było tam, nie wiem, może z 50 tysięcy, tak miał syna wianować. Wszystko rozebrali, zabrali, tylko goła ziemia. Tak samo i u nas, nawet cudnie zasypali.
Też tutaj gdzieś panowie mieszkają w okolicy?
Ja się wychowałem
przy Majdanku.
Od wyzwolenia do tej szosy tej, to należało do naszych rodziców. Zresztą jeden z nich zginął. Ten. Była mowa o tym Ziarnie, tym Aleksandrze, co został tu zakatowany, nie? Wtedy, no to właśnie on był jednym z współwłaścicieli.
To jaka była historia waszej rodziny tutaj, jeśli chodzi naszej o...
rodziny, no tak, to myśmy róg Wilczej obecnie, a wyzwolenia obecnego, nie? To tam właśnie dwie rodziny. Jedna rodzina i druga po prostu pobrali się, nie? I ta ziemia im została zabrana stąd tam, od wyzwolenia aż do tej tutaj szosy, na budowę tego obozu. Tam po prostu wyrwali budynki murowane, jednego i drugiego moich tych krewnych. Zresztą nawet teraz obecnie pobudowaliśmy tych samych fundamentach tego, no. Dosłownie było tak wyrwane, że z fundamentami, no.
A to jakichś maszyn używali, czy co?
Więźniowie po prostu, przecież jaki młotek, czy ręczne jakieś proste narzędzia. No i później, no, ich rozpędzili tutaj w okolicy. Nic nie dali. Mało tego, jeden z tych braci zginął na Majdanku jeszcze. Także większość budynków, o tutaj, łącznie z tym krematorium, jest właśnie na powierzchni ziemi tej właśnie moich dziadków. A drugi dziadkowie, to też gdzieś tutaj wypadają właśnie też kilka baraków.
Ale to co, chciałby pan odzyskać te baraki?
Nie, jak żartowałem z córkami, powiedziałem, człowieku, nic nie chcemy ani słyszeć, ani widzieć, zresztą żaden ciocia przyjechał. Po prostu, no, jest tak nasączone tą krwią, nie? Nikt by nawet nie chciał tej spłaty, czy jakiejś tam innej, jakiejś formy odszkodowania.
A to w jaki sposób chcielibyście, żeby o tym pamiętano, że to było,
no,
wasze?
Po prostu, żebym nawet na tej makiecie, żeby, widzę, na tej makiecie nawet nie ma tych budynków, co były rozebrane. Zresztą skręcona jest jakoś tak dziwnie.
Nie, to powinno być prawda, jak było.
A ten kątek, o tu, tak jak pokazuję, Niemiec sobie to wydło wszystko zgonił. U nas było 5 krów, 2 konie, ile świń, a tu było też kilka takich dużych gospodarstw. I to wszystko zgonili do kupy zaraz. Wybudował olbrzymią oborę, olbrzymią chlewnię i się prowadził taki mająteczek. Było takie małżeństwo przystojnych. To byli Austriacy, Franc. Tych ludzi trochę obcych naprowadził. Po sąsiedzku ci poszli do pracy, do nich, bo oni, nie wiem, czy on ich tam zwerbował, czy sami poszli, bo nie mieli innego wyjścia, bo już nie mieli z czego żyć. A Niemiec taki był miły widocznie i poszedł, a zresztą były takie dziewczyny, jak ta moja siostra Strzyża, ona tam gotowała tym Niemcom w tej chałupie drewnianej. No ale były nasze Polki, to mówi, one musiały ugotować, bo przecież była stąd wysiedlona, albo do Niemiec, albo tam robić. No i robiła i Stryjenka, i chodziły tu stąd, aż tam do tego kobiety te, które tu były, doić krowy w południe i wieczorem, i rano. On to wszystko tak wykorzystał, że nie wiem.
Jedyną częścią wsi, która nie została rozebrana w wyniku tej akcji, to jest tak zwany Lagergut, czyli te zabudowania, które dzisiaj znajdują się przy drodze Męczenników Majdanka między 115 a 129. Tych domów wtedy było 6. To jest taka moja wizualizacja tego Lagergutu. Od strony południowej, jakbyśmy spojrzeli na ten plan, to od tej strony były domy panów Czarnoty, potem mieszkali dwaj Jasińscy, dwóch Kasprzaków, wyżej mieszkał Niedziałek i na końcu Kołodzi. Te budynki zostały i Niemcy urządzili w nim to gospodarstwo obozowe, tak zwane Lagergut. To właśnie te wpisy z kartotek pieniężnych świadczyły o tym, że te osoby aresztowane wówczas podczas pacyfikacji 10 w dużej części były zatrudnione właśnie w tym gospodarstwie. Oni pracowali tutaj jako wozacy generalnie. Do tych gospodarstw Niemcy dołożyli swoje zabudowania, bo dobudowali tam przede wszystkim oborę, stajnie, gdzie było 80 koni. W większości tych zabranych mieszkańcom wsi 10 i ogromna stodoła. Ta stodoła miała przeszło 50 metrów długości. Oprócz tego w 1943 roku na jesieni zaczęli budować taki ogromny silos na kiszoną kapustę, na kiszonki, to na paszę dla zwierząt. I te zabudowania tego lagergutu funkcjonowały aż do końca obozu. I sam lagergut funkcjonował aż do lipca 1944 roku, kiedy Rosjanie wkroczyli do miasta i Niemcy wycofali się z obozu. Ludność wsi 10 ruszyła na ten lagergut, żeby odzyskać swój majątek. I pani Czesława Wójcik wspomina, że odnalazła swoje prosiaki. Miała takie charakterystyczne świnki z biało-czarnymi łatami i udało jej się je do swojej domu przenieść.
Myśmy lecieli, bo tam przecież my odzyskali jeszcze chyba ze 3 krowy, ale to jedna była już w wierzchowiskach. To mama mówi, opowiadała, pojechała z tym bratem starszym, to krowa zaryczała do nich oddali. Drudzy tam mama miała problemy, a to świnie, bo tak było, że świadków postawić i oddali. A inni ci cwańsi gospodarze to panie wzięli, wybili, sprzedali. A mama wyszła za mąż, za sąsiada takiego kochanego, co był kolego taty. Ale mówię, gdzie starego kawalera było żenić z kobietą, która... Ma 4 dzieci, ale on nawet się litował nad nią, ale później nie było mowy o życiu. No i trzeba było, ja miałam 16 lat, urodziła się siostra przyrodnia. I ja już musiałam pomóc mamie wychować. Mama poszła na Majdanku, wypłakała deski, to taka chałupka jest szalowana.
Deski z czego, z obozu?
Z obozu. Na stodołę, to jeszcze stodoła stoi, to na stodołę to były te grubsze dechy. A tam to takie szalowane. I zrobiła trucinówkę i żeśmy musieli uciec od tego ojczyma, choć mama była w ciąży, nie było mowy i nas 4, to razem 5 się wychowało.
Ciężko było.
Ale ja nie widzę ciężaru, bo gdzieś ludzie mówią, o ty łazisz, to... Ja mówię, ja lubię robić, ja lubię pójść, ja lubię z ludźmi być, mnie tam nie tego, Pan Bóg mi jakoś obdarzył zdrowiem. No dzięki Bogu przeżyliśmy tyle. Myśmy złotówki nie wzięli, wszystkośmy stracili, nawetśmy się nie upominali, ja sobie mówię, tak, taka była chyba wola Boża. Musieliśmy i nawet tego jadu, nie mam nienawiści do Niemców, a tu co dzień będę trąbić, żeby się tylko zgryźć. A jak się skłócimy, to już nie ma życia. Nie wolno. Nienawiść rodzi nienawiść.
Po wyzwoleniu wyjść nikt nie chce z domu, bo mówię, gdzie oni pójdą. To później dopiero wujo był w wojsku. W Głuszku był komisariat i tam jeździł do tej policji, żeby przyszli tu i wyrzucali ich. No i o tak wyrzucili, ale co? Nicśmy nie mieli, tylko tyle co na sobie. Ni łóżka, ni pościeli. Wszystko ci zabrali, ci lokatorzy, co mieszkali. Wszystko wynieśli z domu. Nad łoboro dach zabalony, bo nie mieli czym palić. To krok się wszystko łamali, palili tym. Nad mieszkaniem te podpory, wszystko było wyłamane, bo to palili. Bo to nie ich było, to niszczyli. I od nowa się było dorabiać. Nie było za dobrze, nie. Kupiła matka krowę, takie grosze gdzieś wynalazła, takie suche krówkę kupiła. No mówi, będziemy chociaż mleko mieli. Co z tego? Krowa się ucieliła i zdechła. Po wyzwoleniu zaraz. Ale co to wszystko minęło. Syn przyjechał. Chodź Krzysiek. Dzieci nie pamiętają tego, oni tego nie przeżyli, oni tego nie widzieli, oni nic. A moje wnuczki, ja wiem, czy była z jedna na Majdanku, no były, bo ze szkoły to byli. Ale tak to już.
A czasami pani dzieciom opowiada o tym?
No nie. Cały czas, jak to było.
No on świadek dobry. Tylko w dokumentach nic nie ma, wie pan.
Na Majdanku, że...
Żeśmy byli, nie ma nic.
I bardzo podziwiam, że w tym czasie, przy takiej niskiej temperaturze, minus 25 stopni albo wyżej, w dużym śniegu, w większości mieszkańców tak długo przeżyło. Wiek tak jak mama, 86 lat.
No Wójcikowa z mojego roku też. I Wójcik, no Wójcik.
Trudne warunki od dzieciństwa, a jednak udało się... I chorób nie ma bardzo, i zdrowie dopisuje, i umysł dopisuje. Także no tylko podziwiać tych ludzi.
ci, którzy przeżyli, ich rodziny wrócili na te swoje miejsca, te domy, które są dzisiaj przy ulicy Wyzwolenia od Wilczej w dół, no to są domy albo ich zstępnych, albo ich samych. I najwięcej mieszka ich w tych samych miejscach, gdzie mieszkali przedtem. Te domy, co prawda już raz bez pól, ale zostały. Potem jest tylko ta historia powojenna, już dla tych mieszkańców no dość nieciekawa, bo mało tego, że powstało muzeum, to powstał jeszcze cmentarz, poligon, ogródki działkowe i to wszystko powstało na ich ziemi. Także tylko ci, którzy tam dalej już za poligonem mieli swoje pola, to te swoje pola odzyskali. W 1964 roku jeszcze te pola opasywały, nawet ten fragment mauzoleum i szły tam dalej w kierunku drogi męczenników Majdanka. Widać było, że to wszystko funkcjonuje pięknie i się rozwija, no ale miasto też ma swoje potrzeby, miasto też się rozwijało, więc...
A ci rolnicy jakieś odszkodowania występowali?
No, kwestia uwłaszczania tych rolników ciągnęła się od 1947 roku aż do 1953. Wtedy właśnie nastąpiło to wywłaszczenie ich z tych terenów. Wojewódzka Rada Nadzorcza wtedy przydzieliła jakieś pieniądze na tę rzecz i ci, którzy chcieli, te odszkodowania dostali. Wywłaszczenie, no to trzeba się odszkodowaniami. Kwoty za wywłaszczenie, za utraconą ziemię. Czy to rekompensowało krzywdy? No raczej wątpię, no ale niektórzy dostali to odszkodowania dość wysokie, no z czym, że i ziemi zabrano im sporo. Niektórzy mieli małe działki, no to ci ponieśli może mniejsze krzywdy, ale...
Reportaż, który dzisiaj Państwu przypomniałem, nosi tytuł Była sobie wioska. A w audycji usłyszeli Państwo Krzysztofa Tarkowskiego z Państwowego Muzeum na Majdanku, uczestniczki wysiedlenia Czesławę Wójcik z domu Dyzma i Danutę Łuczak z domu Burza, dawnych mieszkańców wsi Dziesiąta i ich potomków Ryszarda Klimkiewicza, Henryka Bondosa, Leszka Jakubasa, Krzysztofa Łuczaka, Annę Niedzielską-Czarską i Piotra Czarskiego. Głos zabrali również uczestnicy spotkania zorganizowanego z okazji 75. rocznicy pacyfikacji wsi Dziesiąta, którzy odwiedzili muzeum na Majdanku w styczniu 2018 roku. Wkrótce audycja dostępna będzie do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na portalach streamingowych. Linki znajdą Państwo już po godzinie 12 na profilu facebookowym Lubelskiej Szkoły Reportażu lub moim. A teraz to już wszystko. Za tydzień spotka się z Państwem Magdalena Grydniewska. Do usłyszenia, Mariusz Kamiński.